Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieć nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaź sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
I ta Ewangelia dzisiejsza to przede wszystkim o tym Ojcu, który widzi. I my o tym musimy pamiętać, że żyjemy pod spojrzeniem Boga. I sprawiedliwy człowiek to nie jest ten, który żyje opinią innych. Nie żyje z tego, co inni o mnie mówią. Tylko sprawiedliwy to jest ten, który żyje z wiary. I z wiary wyprowadza swoje myślenie i swoje postępowanie. I ta dzisiejsza liturgia Wielkiego Postu od tego mądrego zaczyna się zdania: pamiętaj, nie pozwól sobie tego wydrzeć. Nie pozwól, żeby życie to zatarło. Pamiętaj, że prochem jesteś. Niech się inni wynoszą i pysznią, ale nie patrzą wyniośle moje oczy i nie pyszni się moje serce. Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jedno z najbardziej uczciwych zdań, jakie my w życiu usłyszymy. I wystarczyłoby ono samo do tego, żeby mądrze żyć. Bo w niczym innym mądrość Kościoła tak bardzo się nie ujawnia, jak właśnie w sprawowanej liturgii. Bo to jest takie szatańskie: będziecie jak Bóg. A my nie mamy żyć pychą, tylko miłością. Tyle, że Chrystus mówi, żeby z tą miłością się nie obnosić. Bo wtedy nasza wiara byłaby fałszywa. Wiecie, największym zagrożeniem dla chrześcijanina to nie jest to, że straci wiarę. Bo stracić to można rozum albo pieniądze. Ale wiary to naprawdę nie można stracić. Można się jej wyrzec, można przestać nią żyć. Największym zagrożeniem jest to, że my tę wiarę wypaczymy. Chrystus nie powiedział nigdy: strzeżcie się ateizmu i strzeżcie się kwasu ateistów. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Bo największym zagrożeniem duchowym dla chrześcijanina to jest to, że zamiast chrześcijaninem zacznie być faryzeuszem. I nie wobec Boga będzie żył, tylko przed ludźmi się będzie popisywał. Dlatego strzeżcie się i od tego rozpoczyna Chrystus to wielkopostne nasze przygotowanie. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych, on nie mówi o grzechu, wyrzekajcie, wystrzegajcie się grzechu. Bo jak my żyjemy w łasce, to możemy popełnić grzech. Ale jeśli prawdziwa jest nasza wiara, to wiemy, co z tym grzechem zrobić. Bo każdej niedzieli słyszymy: ja wierzę w grzech, w odpuszczenie, wierzę, że grzech może być odpuszczony i darowany. I wyznaję go przed Panem. Ale jak kłamliwa, fałszywa stanie się nasza wiara, jak zgaśnie jej światło w nas, to wtedy raczej nie ma dla nas ratunku. I dlatego Chrystus tak bardzo dzisiaj nam przypomina o tym, żebyśmy dbali o czystość naszej wiary. I zaczyna omówienie od uczynków pobożnych. Żeby nie wykonywać ich przed ludźmi po to, żeby nas chwalili, bo my nie na własną żyjemy chwałę. I nie żyję z tego, co inni o mnie mówią, czy mnie chwalą, czy ganią. Bo nie opinia innych na sądzie ostatecznym będzie decydująca. Moim sędzią jest Bóg i moje życie pod Jego toczy się spojrzeniem. I nikt inny nie ma prawa do sądzenia, jak tylko ten Pan, który kiedyś oddał za mnie życie. Bo inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz? I u progu Wielkiego Postu dobrze by było sobie powiedzieć: jaką filozofię życia ja wyznaję? I kto mnie nauczył żyć i kto mnie uczy żyć? Jeśli rodzicem jestem, jak ja uczę moje dzieci? Bo dzisiaj słowo dar, dać, służyć, dzisiaj nie mówi się o łasce, tylko o zysku. Nie o dobrowolności, ale o przychodach. Spróbujcie chwilę zastanowić się, o czym mówią wszystkie telewizyjne dzienniki. Jaki jest przychód? Jaki jest zysk? A może nie na wszystkim trzeba zyskiwać? I co zyska człowiek, jeśli na duszy poniesie szkodę? Ktoś, kto duchowo umarł, co mu po tym wszystkim, co zyskał? Dlatego więc, kiedy dajesz? Kiedy to ja ostatni raz dałem coś? Ale tak nie z chęci zarobienia czy bycia zauważonym, ale po prostu z porywu serca i z wiary. Tak jak mówi Chrystus, że żeby niebo osiągnąć, to nie Bóg wie, jakie wielkie dzieła dokonywać trzeba. Tylko kto z was da choćby kubek żywej, czystej wody? Ale tak dlatego, że jest moim uczniem, zgodnie z moją nauką, to nie ominie go moja nagroda. I i tylko my możemy być tak zapatrzeni w nasze własne potrzeby i w to wszystko, co nam brakuje, że możemy potrzebującego człowieka obok nas nie zauważyć. Ja w tej rekolekcji obiecuję wam, że o polityce nie będzie zupełnie. Będzie tylko o Ewangelii. Bo my się do przeżywania Paschy przygotować chcemy. I pamiętacie, że w Ogrójcu tu apostołowie nie dopuścili się jakichś wielkich czynów przeciwko Jezusowi. Oni tylko spali, gdy On cierpiał. I nie możesz człowiekowi większej okazać pogardy, niż wtedy, kiedy jego los, jego cierpienie jest ci obojętne. Kiedy więc ty dajesz, kiedy to ja ostatnio kiedyś komuś coś podarowałem, ale tak po prostu z serca, nie spodziewając się nagrody i wynagrodzenia, nie licząc na żadną rekompensatę. I kiedy dajesz tak jałmużnę, to wtedy nie trąbisz przed sobą, bo te trąby niech się rozbrzmiewają w innych miejscach. Pamiętajmy, że my się od Chrystusa życia uczyć mamy. A On, gdy przeszedł wszystkim dobrze czyniąc, po każdym prawie cudzie uzdrowienia to przykazywał i to bardzo surowo, tylko żeby nikt o tym nie wiedział. No ale jeśli zrobię coś i tego nie powiem, nie ogłoszę, to masz nagrodę w niebie. A jak odebrali już swoją nagrodę, bo im chodziło o popularność, nie o miłość, to zostali z tą swoją popularnością, która przemija. A my nie dla przemijającego życia, bo prochem jestem i w proch się obrócę. Ja chcę życie wieczne przeżywać na tej ziemi. Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa. I żeby lewa nie wiedziała, co uczyniła prawa, to to przez głowę nie może przechodzić. Nie będę się zastanawiał i rozmyślał, jakiego to ja dobra dokonałem. Prawdziwi chrześcijanie to są ci, którzy na ostatnim zapytanie sądzie, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, ale kiedy myśmy cię widzieli? No właśnie, bo to się nie trzeba mocno zastanawiać. Jak serce nami kieruje i miłość nami kieruje, to nie chodzi tutaj o żadne kalkulacje. Gdy się modlicie, modlitwa to jest najpiękniejsza sztuka na świecie. Jej się trzeba nauczyć. Ja przeżywałem bardzo dramatyczne sytuacje, patrząc na... Bo ja wam nie będę mówił tego, co się w książkach nauczyłem i co ze studiów wyniosłem. Tylko chcę do was mówić to, co przez 30 lat kapłaństwa przeżyłem. Patrzyłem nieraz na te różańcem w trumnie owinięte dłonie. Ale po co? Może trzeba by było mu smartfon włożyć do ręki. Albo pilot od telewizora. Bo to jest coś, co on używał całe życie. Kiedy się modlicie, nie zapomnijcie o modlitwie, bo bardzo dramatycznie, na własnej i na skórze innych ludzi, których znałem, przekonałem się, jak ważna jest modlitwa. Kiedyś w jednych z warszawskich liceów, renomowanych, więc elita nauczycielstwa polskiego, i nauczyciele bardzo często lubią rzucać w pokoju nauczycielskim wyznanie księdzu. Wiesz, ja w niedzielę nie będę przychodzić na mszę. Z taką swadą i dumą mówi, bo ja potrzebuję się zrelaksować. Jak pojadę do Ogrodu Saskiego albo w Powsinie, to lepiej się tam z Panem Bogiem po swojemu, niż u was na mszy. Wiesz, mszy świętej to nie ja ustanowiłem, tylko Chrystus, który powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy. I to jest moje ciało, to jest moja krew. Możesz mieć swoje wierzenia, ale to nie jest wiara w Chrystusa. A potem okazało się za kilka tygodni po tej jej takim uczonym wywodzie, że 11-letnia córeczka, oczko w głowie, jedyne dziecko, bo przecież ona nie będzie sobie figury psuła. Nie będzie kolejnych dzieci rodziła. Okazuje się, że 11-letnia córeczka zachorowała na białaczkę. I to taką galopującą, postępującą. I że nie ma wielkiego ratunku. Po śmierci tego dziecka kilka dni chce rozmawiać. Wiesz, to co najgorsze, to nie, że Ania umarła. Najdramatyczniejszą chwilą nie było chwila jej umierania, tylko to, co mi powiedziała dwa dni przed śmiercią. Mamusiu, co ze mną będzie, jak umrę? Ja wtedy się przekonałam i uświadomiłam sobie, że ja mojemu dziecku zafundowałam chorowanie bez nadziei. Że moje dziecko nie miało światła wiary i nie miało żadnej nadziei na życie wieczne. Nie miało świadomości, że jest. I oczywiście do pierwszej komunii dziecka nie zaprowadzi, bo ona jest współczesną mamą z wyższym wykształceniem. Moje dziecko samo zdecyduje. Jak je urodziłaś, to czemu karmiłaś? Nie pozwoliłaś zdecydować, tylko karmiłaś, a wiary nie trzeba było przekazywać. Co teraz będzie z nią? A teraz to zależy od ciebie. Czy jej śmierć pójdzie na próżno? Bo ostateczny sąd to jest przed nami wszystkimi. Jeśli teraz wyrzekniesz się tej swojej głupiej pychy i wrócisz do Pana Boga, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I pokornie będziesz przez życie szła, to Ania będzie mogła na ostatecznym sądzie powiedzieć: Panie Boże, to moje cierpienie, moje umieranie i moje krótkie życie miało sens. Pomogło mojej mamie zmądrzeć. I to wszystko, co dobrego zrobisz, pójdzie na jej zasługę. Gdy się modlicie, wiecie, jak jesteś ojcem rodziny, to nie musisz wiele o Panu Bogu mówić. Ale niech cię twoje dziecko na wieczór widzi, że ty zginasz kolano. Że ty się modlisz. I niech cię widzi, że ty w niedzielę wybierasz się do kościoła. Dla dorastającego dziecka to będzie: kim jest więc ten Pan Bóg, że mój ojciec do niego idzie? To są najpiękniejsze katechezy. Jak jesteś ojcem czy matką rodziny, to modlitwa to nie jest twoja prywatna sprawa. To jest sprawa odpowiedzialności za tych, którym obiecałeś nie życie przekazać, tylko życia wiecznego w nich strzec. Ja was nie zachęcam do tego, żebyście się modlili dużo, tylko żebyście się modlili dobrze, A dobrze to się modli ten, kto się modli wiernie. Bo z modlitwą to jest tak samo jak z miłością w małżeństwie. Ona jest prawdziwa wtedy, kiedy jest wierna. I nie można być wystarczająco czy dostatecznie wiernym. Albo się jest wiernym, albo się nie jest. Tak samo jest ze mszą świętą. I gdy się modlicie, to jeśli jest coś, co ma być czyste w naszym życiu, to są łzy i modlitwa. Tego nie wolno nam oszpecić i zakłamać. Gdy się modlisz, to wejdź do Twojej izdebki. I w ten wielki post naprawdę nic się wam złego nie stanie. Jeśli nie każdego wieczora będzie włączony telewizor w waszym domu. I nie będziecie wszystkich durnych wysłuchiwać wiadomości. Tylko się zastanowimy nad życiem i nad prawdą. Wejdź do twojej izdebki, usłysz tego Chrystusa, który żyje w twoim sercu. Bo chrześcijańska modlitwa to nie na mówieniu polega, tylko na słuchaniu. Wsłucham się w to, co mówi Pan Bóg. Żyje we mnie Chrystus i ja Go chcę usłyszeć. Usłyszeć, jak On z głębi mojego serca mówi: Ojcze, zamknij drzwi, bo to jest sanktuarium, w którym się harmidru nie znosi. I wtedy usłyszysz modlącego się w Tobie Chrystusa. Kiedy pościcie? Ale kiedy my pościmy? Bo to teraz wyszło z mody. I w wiadomościach będą mówili, któraż to sezonowa gwiazda spektaklu czy telewizji nie obchodzi świąt. A co mnie to obchodzi? Kiedy pościcie? Wiecie, my już nawet zapomnieliśmy, co to jest post i co to jest uczucie głodu. Mnie Pan Bóg dał i to była wielka łaska, że kiedyś zdarzyło mi się przebywać przez jakiś czas w kolonii trędowatych w Indiach i tam pracować. Ja naprawdę widziałem, co to znaczy umierać z głodu. Naprawdę z głodu. I to nie jest jakiś odległy świat, to jest 7 godzin lotu. I wtedy życie nauczyło, kim ty właściwie jesteś, żeby o swoje wygody dbać. Kiedy pościcie? I wtedy doszło do mnie tam, w Indiach, że właściwie 1/3 ludzi na świecie to z głodu umiera, a 2/3 ludzi się odchudza. Walczą z otyłością. I najwięcej pieniędzy na jakie leki się wydaje? Na leki odchudzające. Czy to nie jest wstyd? Gdybyśmy tylko piątkowy zachowywali post każdego tygodnia, problemu z otyłością by nie było. I my nie możemy nawrócić świata. Dzisiaj usłyszysz: nawracajcie się. Do ciebie powiedziane. I to ode mnie zależy, jaka będzie moja rodzina, jaki będzie mój dom. Ja i mój dom chcemy służyć Panu. I to ode mnie zależy, czy w mojej rodzinie będzie zachowywany post, czy nie. I to nie dlatego, że ja się umartwiam. Bo tu nie o martwotę chodzi, tylko o wyznanie wiary prawdziwej. Że moje życie to nie od jedzenia zależy, ale zależy od Boga. Że Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije. Dzisiaj, kiedy zdrową żywność i kiedy będą przestrzegali, że 150 gramów chleba jakiegoś tam, bo tak dietetyk zapisał. A jak ci twoja matka Kościół od wieków mówi? Pamiętaj, że w piątek Ktoś oddał Twoje życie i pamiętaj dlatego, od kogo Twoje życie zależy. Nie od tego, co je i pije, tylko od Boga. I właśnie dlatego, kiedy pościsz, to namaj sobie twarz, bo to jest uroczyste wyznanie wiary. I może w naszych zakładach i miejscach pracy potrzebni by byli świadkowie takiego uroczystego wyznania wiary również przez to, że dzisiaj jest piątek i zachowuję post. Nie żeby się popisywać, tylko żeby mojego Boga wyznawać. I obmyj sobie twarz, bo to jest ożycie. To nie jest umartwienie, tylko ożywiająca czynność. Bo ja nie ludziom pokazuję, tylko Ojcu mojemu, bo wierzę, że On patrzy na mnie. I że kiedyś o moim wiecznym losie to nie zdecyduje opinia większości, tylko Słowo Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.